Dzisiaj z nocy z 2 na 3 października będziemy obchodzić kolejną rocznicę końca powstania warszawskiego, ale dzisiaj nie jesteśmy w Warszawie, dzisiaj jesteśmy jeszcze w Gdyni Poranek Wnet na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Wśród różnych bardzo ciekawych, wręcz fascynujących rzeczy, które dzieją się co roku podczas tego festiwalu, jest między innymi też taki dział, kiedy można posłuchać dokumentów radiowych. Jest konkurs festiwalowy właśnie dotyczący dokumentu radiowego o naszej historii i teraz w studiu jest gość szczególny, pani Irena Piłatowska-Mądry. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani jest redaktorem naczelnym Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia.
Tu na festiwalu jurorem w konkursie właśnie radiowym, na dokument i reportaż radiowy.
To jak ma się dokument radio i reportaż radiowy w Polsce dzisiaj?
W konkursie ma się świetnie, ale i bez konkursu ma się świetnie. Reportaż polski, reportaż radiowy jest niezwykle ceniony w świecie. Kiedyś problem nasz polegał na tym, że nie dorównywaliśmy dźwiękiem, jakością dźwięku do naszych kolegów ze świata. I mówiono o nas, że mamy niezwykle ciekawe tematy. Polska zawsze wszystkich interesowała i to, co się u nas dzieje i historycznie, i współcześnie. Zawsze chwalono nasze tematy, ale mówiono, że mamy polski piękny dźwięk z XVI wieku. No, ale to się wszystko zmieniło wraz z cyfryzacją i teraz już jesteśmy rzeczywiście dobrzy. Ja przyjechałam tutaj prosto z festiwalu Pri Italia, gdzie właśnie polski reportaż naszej koleżanki Eweliny Karpacz-Oboładze znalazł się na tak zwanej krótkiej liście wśród 7 najlepszych reportaży świata. No to jest coś, a wiem od jurorów, że była 3. No to jest naprawdę bardzo duże zwycięstwo i potwierdzenie kondycji reportażu. To, czego słuchaliśmy tutaj podczas festiwalu, też tę dobrą kondycję festiwalu potwierdza. Ja wyników nie mogę jeszcze zdradzić, ale powiem, że jest jedna główna nagroda i 4 równorzędne wyróżnienia. Po prostu reportaże są tak dobre, tak ciekawe i okazuje się, że ciągle jeszcze, choć festiwal trwa już parę lat i wydawałoby się, że wszystkich, których znać powinniśmy, już o nich wszystko wiemy, a okazuje się, że reportażyści potrafią jeszcze ciągle wyłowić jakieś mniej znane lub w ogóle nieznane postaci, albo też pokazać je od strony, z której ktoś inny do tej pory nie spojrzał. Mieliśmy naprawdę bardzo fajny czas wsłuchiwania się w polską historię współczesną, bolesną, trudną, ale było to dobre spotkanie, bo ci ludzie, którzy w czasach PRL-u, w czasach tego najgorszego wydania komunizmu, najwięcej ucierpieli, oni potrafili wybaczyć. Oni mają takie jasne, piękne dusze i to mi się podobało, bo człowiek, który na przykład, czy pan Leski z jego siostrą, Leski, który kilka razy uniknął śmierci, a na końcu siedzi w celi z Niemcem i Niemiec częstuje go swoim śniadaniem, bo on dostaje lepsze. To jest nie do wyobrażenia i katowanie tego człowieka. On opowiadał o tym, jak w tamtym czasie go katowano, to no cóż, ja mogłam tylko przywołać obrazy z filmu Andrzeja Wajdy, Przesłuchanie, bo to właśnie tak wyglądało. Cela tak maleńka, że nie mógł ani przykucnąć, ani stanąć. Zima, otwarte okna i kiedy już mdlały mu nogi albo po prostu zasypiał na stojąco, a był nagi, to polewano go zimną wodą, zamarzał po prostu w tym zimnie. I on o tym opowiada tak, jakby tu powiedzieć, właśnie bez takiej chęci zemsty. Po prostu było, przeszło. Teraz patrzmy do przodu. I taka jest większość bohaterów właśnie. Tacy są ci bohaterowie, choć wycierpieli naprawdę straszne rzeczy.
Reportaż radiowy ma też taki walor źródłowy, historyczny, bo on często zapisuje dla nas te głosy ludzi, którzy chwilę później odchodzą i już ich nie ma, jest źródłem historycznym.
Tak, i to jest właśnie najważniejsze. I takie głosy ludzi tam się pojawiają. Jest bardzo ciekawy na przykład reportaż pokazujący człowieka, który był świadkiem pierwszej ekshumacji wykonanej przez Niemców, odsłaniającej katyńską zbrodnię. Ten człowiek, Polak, znalazł się tam, bo bo został wysłany po prostu na roboty przymusowe. Miał tam budować, wspólnie zresztą z Niemcami, miał tam budować baraki dla cofającego się niemieckiego wojska. No i dowiedział się przez przypadek od tamtejszej ludności, że tu byli rozstrzeliwani oficerowie polscy. Poszedł tam, zaczęli tam leciutko odgrzebywać te jeszcze wtedy świeże, że tak powiem, rany lasu, znaleźli guzik. A potem po prostu zastanawiał się, co ma z tym zrobić, i powiedział o tym Niemcom. No i zaczęły się te ekshumacje. I ten człowiek, ten bezpośredni świadek, wydawałoby się, że już takich ludzi nie znajdziemy. A jednak udało się. Jest zapisany jego głos, jego wspomnienia. Człowiek przez oczywiście wiele, wiele lat milczał. Tę swoją tajemnicę cały czas nosił w sobie, aż wreszcie przyszedł czas, kiedy mógł o tym powiedzieć głośno. I teraz to powiedział i cieszymy się bardzo, że ten jego głos, głos świadka tamtych zdarzeń mamy zapisany. Tak jest z wieloma innymi bohaterami. Jedna z koleżanek reportażystek z Radia Gdańsk odnalazła nagranie, które wykonała przed wielu, wielu laty żona generała Nila. I mamy zapisany jej głos. Udało się te taśmy, bo to przecież był taki zapis bardzo amatorski, udało się zrekonstruować. No i to jest też niezwykle ważny głos kobiety, która żyła u boku generała i opowiadała te wszystkie zdarzenia, których no niejako też była świadkiem.
Jest też ta historia bardziej współczesna. Ja podczas oglądania filmu Marii Dłużewskiej o Andrzeju Kołodzieju, tam pada takie słowo, że w strajku w Gdyni, w Stoczni imienia Komuny Paryskiej wtedy uczestniczyło 60 tysięcy ludzi. Czy ktoś jest, kto ich nagrywa, kto ich szuka, żeby z tymi wszystkimi ludźmi porozmawiać? No bo oni są, nie rozpłynęli się.
No tak, oczywiście. To tutaj takich reportaży z ludźmi z czasu tych strajków nagranych mamy w radiu bardzo dużo. Mamy bardzo bogate archiwa i ciągle jeszcze sięgamy do tych ludzi, wracamy do nich. Dlaczego? Dlatego też, że jest coś takiego, że kiedy człowiek nabiera trochę dystansu do tego wszystkiego, co było, to widzi to głębiej, lepiej i szerzej, że tak powiem, w szerszym kadrze. Więc warto do tych ludzi wracać, warto ich nagrywać. I no i to robią, szczególnie tu koleżanki z Radia Gdańsk. Oczywiście też moje koleżanki i koledzy z Warszawy, z innych miast przyjeżdżają, bo to przecież wszystko potem stąd rozchodziło się na całą Polskę. Świetny jest reportaż koleżanki ze studia reportażu i dokumentu właśnie, która wróciła do ludzi Solidarności Walczącej. Z Gorzowa też przysłano taki dokument o Solidarności Walczącej w Gorzowie. To są naprawdę cenne rzeczy. Ci ludzie też się starzeją, bo jednak od tych strajków i od tej walki upłynęło już trochę czasu, więc warto ich nagrywać.
Czy istnieje jakiś jeden przepis na dobry reportaż radiowy?
Przede wszystkim trzeba dotrzeć do ciekawych tematów, ciekawych ludzi, dobrze to zdokumentować z jak najwięcej źródeł, jeśli się da poczytać, to poczytać, jeśli nie, to po prostu chodzić, drążyć temat i dokumentować go, a potem zastanowić się, w jakiej formie opowiedzieć tę historię, którą chcemy opowiedzieć i co ponad tę historię chcemy jeszcze przekazać, bo reportaż, dobry reportaż radiowy musi być poza tym poziomem przekazu treści, musi przekazać jeszcze więcej, musi przekazać jakąś metaforę, coś, co dotyczy ogólnie jakichś przemyśleń ludzkiego losu, rzeczy ważnych, ale to już jest wypowiedź autora, ta metaforyzacja właśnie.
Rozumiem, że o tym, kto wygrał dziś konkurs w tym roku, dowiemy się pewnie w ciągu dzisiejszego dnia, tak?
Tak, dziś wieczorem podczas gali.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Irena Piłatowska-Mądry, redaktor naczelny studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, była gościem Radia.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo. Wśród tych różnych rozmów, które tutaj prowadziliśmy z różnymi ludźmi, wczoraj na festiwalu pojawiła się pani senator Anna Maria Anders. Z nią oczywiście Radio Wnet też rozmawiało i teraz fragment tej rozmowy.
Jak pani patrzy na efekty wizyty prezydenta Rzeczpospolitej w Białym Domu?
No, muszę powiedzieć, że PR-owsko to było świetne. Absolutnie. Mnie nie było wtedy jeszcze w Stanach. Ja poleciałam do Stanów parę dni później. PR-owsko świetnie. No już był czas na to, bo zabrało trochę czasu, żeby oni się spotkali. No i traktowany był, przyjmowany fantastycznie. No były te różne punkty, które mieli umówić. Nie wiem, w rezultacie nie było aż nic definitywnego, co wyszło z tego. Było wszystko tak zawieszone z tymi bazami, że zobaczymy, bo musimy... To jest bardzo trudna sprawa, bo to jest bardzo kosztowne. Także muszą po prostu badać sytuację, ale wygląda dobrze. Ten weekend też było spotkanie NATO w Warszawie i widać, że traktują ten pomysł poważnie. Czy logistycznie to się uda, czy się nie uda, to jest, powiedzmy, inna kwestia. To zależy od kosztów, to zależy od kwestii dyplomatycznych też, bo jest łatwo mówić, a powinniśmy przenieść z Niemiec do Polski, to nie jest tak łatwo. No i wszyscy się troszeczkę boją Rosji, że Rosja może myśleć, że to jest, powiedzmy, taka bardzo agresywna.
Czy pani sądzi, że Amerykanie rzeczywiście traktują nas poważnie, że oni uważają, że Polska tutaj może być tym kluczowym sojusznikiem w tej części Europy?
Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, absolutnie, bo geograficznie jesteśmy bardzo w takim silnym miejscu. I poza tym widzą, że my jesteśmy wspaniałym sojuszem dla Ameryki. Popieramy Amerykę. Teraz jest taki moment, gdzie właściwie między Stanami Zjednoczonymi a Europą nie jest tak fantastycznie. My jesteśmy jedyni tutaj. Także mi się wydaje, że tak. Jakby nie uważali nas za poważnym, powiedzmy, sojuszem, to byśmy tego wojska rotacyjnego nie mieli. A jednak mamy od paru lat. I w ogóle to, że się mówi o tym, żebyśmy chcieli, że jest możliwość takich baz stałych, to mi się daje dużo znaczy.
Pani senator została zaatakowana przez media wrogie rządowi, że pani za dużo podróżuje, że to państwo polskie za dużo kosztuje. Co pani tym wszystkim krytykom wypowiedziała?
No, mi się zdaje, że ci krytycy powinni zobaczyć z dwóch stron. Pierwsze, że to jest to, że ja nie mogę prowadzić dialogu międzynarodowego, siedząc przy biurku w Warszawie. Bo z kim ja będę rozmawiał? Rozmawiam, przychodzą do mnie ambasadorowie. To jest ważne. Ale dlaczego ja jestem ministrem do tego? Mówię 6 językami. Jestem Amerykanką, jestem Angielką. Potrafię się dogadać z ludźmi. Byłam teraz ostatnio na 2 ważnych konferencjach w Stanach Zjednoczonych. Byłam naproszona do panelu. Na ostatni panel to była ta konferencja na świętym Janie Pawle II i o Ronald Reagan. Byłam na panelu z Wacławem Klausem, z Lee Edwards i John Sullivan. To są wybitne osoby. Ja się czuję zaszczycona. I mi się zdaje, że powinni, może, to jest złośliwe, bo ludzie, którzy wiedzą, co ja robię, którzy mnie śledzą, wiedzą, że co ja robię i że ja mówię dobrze. A to jest po prostu takie złośliwe, chcą się przyczepić. Może się obawiają, może się mówię boją, może uważają, że ja robię dobrą robotę i opozycji to się specjalnie nie podoba.
Współpracujemy z administracją Trumpa, ale los Trumpa politycznie jest niepewny. Gdyby się okazało, że w Ameryce dojdzie do jakichś zawirowań politycznych, czy mamy przyjaciół również po tej innej stronie barykady?
No tak, Trump będzie w dalszym ciągu prezydentem. Ja wiem, że ludzie by chcieli się jego pozbyć, ale impeachment jest bardzo trudny, to jest mało prawdopodobne. On będzie miał problemy, jeżeli straci Izbę Reprezentantów i będzie miał naprawdę problemy, jeżeli straci Senat. Ale nie wiem, teraz jak rozmawiałam z politykami tam w Stanach, w Waszyngtonie, to nie mogę powiedzieć, że są pesymistycznie nastawieni. Ale podziały są okropne, naprawdę okropne.
Starła się Polska dość mocno z międzynarodowymi środowiskami żydowskimi przy okazji tej ustawy. Jak pani widzi perspektywy tych naszych relacji z Izraelem i z międzynarodową diasporą żydowską?
No ja myślę, że jest na dobrej drodze. Jak byłam teraz w Waszyngtonie, to się też widziałam z międzynarodowym dyrektorem AIPAC, to jest ten olbrzymie lobby amerykańsko-izraelskie. Ja byłam na ich konferencji w lutym, to było 19 tysięcy osób, wszyscy najważniejsi politycy. I rozmawiając z nim, on jest optymistycznie nastawiony do tego. Ameryka musi dbać o Izrael. Jest po prostu tak. To jest właśnie ten lobby. Także to jest to zrozumienie, że jak myśmy zaczepili Izrael, to się zwaliło na nas ze strony amerykańskiej.
No tak, ale czy w związku z tymi żądaniami materialnymi, które są wobec Polski, czy to w ogóle jest jakieś pole do kompromisu?
No tak, to jest, muszę powiedzieć, jestem troszeczkę zaskoczona, że po tym wszystkim, od tych niby ten taki PR, to raptu czyta, że ktoś żąda właśnie te odszkodowania. Moim zdaniem myśmy powinni byli reagować trochę mocniej, trochę silniej na to, bo reakcje ja widziałam raczej od Polonii niż od rządu, gdzie nasi raczej mówili, że to nas nie dotyczy. No jeszcze takie prawdziwe wymagania, ataki jeszcze nie były, ale troszkę niepokojące, jeżeli ktoś już to wspomniał. Zobaczymy.
Rozmowa z Anną Marią Anders, senatorem Rzeczpospolitej i pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Tak skomplikowanie brzmi tytuł pani minister. A my wracamy do Gdyni. Rozmowa była oczywiście wczoraj zarejestrowana też tutaj w Gdyni, bo też tutaj pani senator była gościem. My wracamy do dzisiejszego dnia, 2 października 2018 roku. Dzień szczególny na Wybrzeżu, dzień szczególny w Gdyni. Dzisiaj jest kończy się uroczysty, trzydniowy właściwie pogrzeb. Jak się dowiedzieliśmy, od niedzieli się to zaczęło. Trzydniowy pogrzeb admirała Józefa Unruga, bohatera 1939 roku i jednego z dowódców polskiej marynarki wojennej. A w naszym studiu jest kolejny gość, Łukasz Korwin, reżyser, dokumentalista i przyjaciel Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj będzie tutaj twój film. O której i jaki film?
Film pod tytułem Narodowe Zjednoczenie Wojskowe do końca wierni Polsce. Taki przydługi tytuł, ale chyba oddający istotę rzeczy. Film 80-minutowy. Długi film.
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe to jedna z tych formacji, o których powinniśmy mówić, kiedy mówimy o tym całym kompleksie, który się nazywa w Polsce żołnierzami wyklętymi. Formacja przez wiele lat zapomniana, formacja odesłana zupełnie w niebyt historyczny. Formacja należąca do tych formacji narodowych, o których do dzisiaj wielu ludzi w Polsce mówi bardzo źle.
To jeszcze jest mało, dlatego że Narodowe Zjednoczenie Wojskowe było organizacją scalającą te organizacje, które, to będzie trochę skomplikowane, ale muszę to powiedzieć, scalające te organizacje nurtu narodowego, które podporządkowały się zwierzchnictwu Armii Krajowej, czyli oddziały NOW, czyli oddziały NSZ, scaliły się w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i stanowiły najpotężniejszą organizację powstania antykomunistycznego, czyli tej drugiej konspiracji. To tak w skrócie. A dlaczego to jest ważne? Ponieważ ta nazwa Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, ona się nie upowszechniła, tak jak na przykład Narodowe Siły Zbrojne czy NOW, gdyż te struktury centralne zostały dosyć szybko rozbite. I efekt był taki, że żołnierze, którzy należeli z oddziałów partyzanckich NOW czy z oddziałów partyzanckich NSZ, na przykład mogli nie do końca wiedzieć, że oni są teraz NZW, no, bo dla nich to było w sumie wszystko jedno, tak? Jak się nazywa ta struktura nadrzędna, dla nich było ważne, pod kim walczą, tak? Dla takiego prostego żołnierza. Ale fakt jest faktem, że ta najpotężniejsza organizacja, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, walczyła do końca.
Czy film jest oparty na jakichś relacjach świadków, na rozmowach z historykami? Co tam jest?
Oczywiście, że jest oparty na, jak każdy film dokumentalny, który dotyczy historii już jednak sprzed kilkudziesięciu lat. To są świadkowie, ci, którzy jeszcze się udało, że tak powiem, nagrać. To są historycy i to są rekonstrukcje. Staraliśmy się zrekonstruować takie ważne i symptomatyczne wydarzenia. To jest zawsze szukanie jakiegoś kompromisu, jakiegoś sposobu ogarnięcia tak dużego ruchu, bo Narodowe Zjednoczenie Wojskowe to była organizacja, która działała na terenie całej Polski, miała szereg różnych struktur w różnych miejscach. Każda z tych struktur miała troszkę inną historię i teraz jak w takim filmie godzinnym to wszystko ująć, tak żeby nikt się nie poczuł dotknięty, pominięty i żeby oddać istotę sprawy. To naprawdę byłem tym lekko przerażony, jak z tego wybrnąć, jak to wszystko pogodzić, jak to wszystko zmieścić, jak pokazać ich bohaterstwo, ich wielkość i próbować ich wydobyć z takiego, jak się to mówi, zapomnienia, tak?
Film będzie dzisiaj o godzinie 11.30. Zapraszamy tutaj Gdynia, Plac Grunwaldzki 2, Centrum Filmowe, Sala Warszawa. To jest tutaj sala na drugim piętrze. Bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy z Trójmiasta zapraszamy. Czy coś cię zainteresowało, zachwyciło albo może oburzyło na festiwalu? Coś zobaczyłeś inspirującego?
Do zobaczenia.
Ale to było pytanie.
A co, przepraszam, bo nie dosłyszałem.
Pytanie dotyczyło tego, czy coś cię zachwyciło, zainteresowało albo zafascynowało, a może oburzyło na festiwalu spośród filmów.
Tutaj na festiwalu?
Tak.
Nie, to znaczy nie. Jestem, zachwyca mnie, bo jestem drugi raz na tym festiwalu. W zeszłym roku byłem z dwoma filmami, w tym roku z jednym. Widzę, że to się stale rozwija i to jest wspaniałe. Jest szereg takich imprez towarzyszących. Trochę zawsze martwi, że nie jestem w stanie tego być, no, ale to trzeba byłoby mieć dar bilokacji. Jest piękna wystawa na zewnątrz właśnie, która dotyczy tych marynarzy naszych, czyli jakby związana bezpośrednio z historią admirała Unruga i jego przesłaniem, jego testamentem, nie do końca spełnionym, ponieważ on chciał, żeby wrócić do Polski dopiero wtedy, kiedy ci oprawcy zostaną ukarani. Oprawcy nie zostali ukarani, zostali wskazani. No, jest to już coś, tak, że zostali wymienieni z imienia i nazwiska. Tutaj można zobaczyć na dole, na planszach ich imiona i nazwiska. Wyszli z tej sfery, prawda, cienia, ale to jednak jest nadal za mało. Jest tu pokazana ta historia tych strasznych represji, które dotknęły naszych dzielnych marynarzy. Ja miałem szczęście poznać krewnego admirała Unruga, Pawła Unruga, który jest filmowcem i jeśli słyszy nas tam na Powiślu w Warszawie, to go serdecznie pozdrawiam.
My też pozdrawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Korwin, reżyser, dokumentalista, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
A w naszym studiu jest kolejny gość. Pan na chwilę tutaj zdołał znaleźć dla nas czas. Pan Attila Szalay. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Węgierski dziennikarz i dyplomata. Co pan robi tutaj na festiwalu?
Jezus Maria, wszystko. Jest 12 Węgrów, pielęgnuję, zaprowadzam, odprowadzam, radzę, chodzę na rzęsach, zdyszany jestem i jak słychać, już straciłem głos.
Skoro pan stracił głos, to nie będziemy pana tak bardzo długo męczyć, ale może zapytam jednak, czy w tych sprawach polsko-węgierskich było tu coś ciekawego, jakiś ciekawy film albo jakaś ciekawa dyskusja?
Niestety filmu tym razem nie było. W zeszłym roku mieliśmy tu film, ale w tym roku jakoś to nie wyszło, ale w przyszłym roku na pewno zrobimy i film będzie zgłaszany. Natomiast no przynajmniej dwa duże wydarzenia były. Jeden to koncert węgierskiego barda narodowego Billy Tocqueya z zespołem. Piękny, udany koncert, fantastyczne nagłośnienie. Po prostu chłopcy chwalili, że rzadko kiedy coś takiego, z czymś takim mieli do czynienia w życiu. A druga duża sprawa to jest wielka wystawa plakatów, który jest bardzo mocnym uderzeniem, jakby młotkiem w komunizm i w nazizm też. W każdym bądź razie grafik węgierski Cornel C.K. Przyniósł tutaj 78 sztuk plakatów wielkich. Plakatów takich, które mimo, że w większości mają tylko węgierski napis. Niektóre, jakiś tam tuzin, to mają polsko-węgierskie napisy. Odnoszą się do polsko-węgierskich wydarzeń historycznych. W każdym bądź razie to jest jakiś naprawdę niesamowity ewenement i bardzo się cieszymy, że te plakaty, ta cała wystawa już do dwóch innych miejsc została zaproszona w Polsce. Czyli to warto oglądać i jeśli Państwo będą mieli dostęp gdziekolwiek na YouTubie czy gdziekolwiek w internecie, nawet zdjęcia warto zobaczyć tych plakatów.
To w takim razie tak, Radio Wnet też jak najbardziej poleca. Jeszcze w takim razie chwilkę porozmawiajmy o sytuacji na Węgrzech. Jak Węgrzy przyjęli to, co się wydarzyło w Unii Europejskiej, to postępowanie przeciwko rządowi węgierskiemu?
No proszę Państwa, to jest przede wszystkim proces nielegalny. Nielegalny, bo nie wliczono, nie przestrzegano demokratycznych zasad przy głosowaniu w Parlamencie Europejskim, więc prawdopodobnie dojeżdżamy z tym aż do Strasburga. A jeśli Strasburg też przyznaje racji pani z Argentyny i spółka, to po prostu to będzie świadczyć o tym, że Unia Europejska nie jest demokratyczna, nie działa na demokratycznych zasadach, tylko działa pod dyktando niektórych grup lewicowo-liberalnych i finansjery, którą symbolicznie reprezentuje pan Soros. Chcą uruchomić wobec nas tak zwany ten siódmy artykuł, ten sam, który ma być uruchomiany wobec Polski też. Kłopot tylko w tym, że to, żeby to zostało uruchomione, to musi być jednogłośnie przegłosowane przez wszystkich krajów członkowskich. No przecież wiadomo, że postępowanie karne wobec Polski, my nie będziemy za tym głosować. Polska nie będzie głosowała za postępowaniem karnym wobec Węgrów. Więc sprawa jest skazana na upadek. To nie znaczy, że upadnie. Jeśli będą postępować w podobny sposób, jak postępowali w sprawie Węgier, co tam uruchomiła szanowna pani z Argentyny, to wobec tego będzie następnym dowodem antydemokratycznego działania Unii Europejskiej.
To na zakończenie jeszcze o panu Soroszu słówko, bo pan Sorosz jakoś tak szczególnie czule troszczy się o tą węgierską demokrację.
No wie pan, Sorosz, no Sorosza oskarżają wszyscy, bo to jest symboliczna postać. Ale Soros to tylko chłopak wysunięty do przodu, do bicia. A za nim stoi cała ta niby nieistniejąca światowa finansjera. Jest wiele Sorosów. Ci, którzy chcą zapanować nad całym światem, Soros jest ich ucieleśnieniem, ich rzecznikiem. No a skoro on jedynie występuje z imieniem i z nazwiskiem, no to on jest atakowany i on musi zbierać wszystkie ciosy. Ale to wiadomo, przecież każdy wie, że to nie jest teoria spisku, to nie jest teoria spiskowa. Takie zaprzysiężenie przeciwko państwom narodowym niezależności i demokracji, to jest w rękach światowej finansjery, którą to finansjerę reprezentuje niejaki pan Soros.
No cóż, to będziemy śledzić w naszych audycjach radiowych również działania tych wielu Soroszów. Bardzo serdecznie dziękuję, pan Attila.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szalaj. I przepraszam za ten ochrypły głos, ale tyle musiałem nakrzyczeć, gadać teraz tutaj w ciągu tych 4 minionych dni, że już nie wyrabiam się. Dziękuję za cierpliwość.
Ale to znaczy, że w sprawach polsko-węgierskich mamy bardzo dużo do powiedzenia.
Mamy i jeszcze będziemy gadać.
Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję.